Studio Radia Kraków już nasz gość, Jarosław Szubrycht, dziennikarz muzyczny, ale też w przeszłości wokalista. Przepraszam, że ci to wypominam. Wokalista, autor tekstów Lux Okulta. Dzień dobry.
Winny. Dzień dobry.
Zmarł Ozzy Osbourne. Wczoraj ta informacja do nas dotarła. Książę ciemności dla wielu, pewnie dla ciebie też postać mityczna.
Tak, to prawda. Mityczna, ale jednocześnie bardzo bliska. Bo on, będąc gwiazdą rocka, jednocześnie pozostawał takim bratem łatą, kumplem sąsiedztwa, takim trochę błaznem, który wygłupia się w towarzystwie poczciwiną. Myślę też, że to była część jego fenomenu. Oczywiście to, że był charyzmatycznym frontmanem i charakterystycznym, świetnym wokalistą w jednej z najważniejszych grup w historii muzyki rockowej, też pomogło.
Rockowej?
Tak, oczywiście.
To nie jest jednak za ciężkie granie jak na rock?
Nie ma za ciężkiego grania, to po pierwsze. Natomiast zespół Black Sabbath, właściwie wtedy jeszcze Earth, powstał, żeby grać ciężkiego bluesa, bo taka to tak naprawdę była muzyka. Koniec lat 60. Wielka Brytania, Birmingham. Ten ich blues był cięższy niż inne ciężkie bluesy tamtej epoki. Po trochę chyba właśnie z tego powodu, że miejsce tak ich ukształtowało. Birmingham to miasto przemysłowe, bardzo wtedy ponure, biedne, i te skrajne okoliczności wymagały od artystów skrajnych odpowiedzi. Oni brzmieli jak to fabryczne Birmingham i wymyślili kilka gatunków muzycznych naraz na tej swojej pierwszej płycie zatytułowanej Black Sabbath, wydanej w lutym 1970 roku. Oczywiście heavy metal, ale to jest pojęcie bardzo szerokie, bo ten metal potem rozdzielił się niczym światło w pryzmacie na wszystkie barwy tęczy i nie ma, moim zdaniem, nie było, nie będzie artystów grających riffową muzykę na przesterowanych gitarach po Black Sabbath. To oczywiście zasługa Tonego Iommiego, gitarzysty grupy, którzy by pośrednio lub bezpośrednio nie czerpali z tego zespołu. Czy to Budka Suflera, czy Nirvana, oni z tego wszyscy.
A ty?
No ja też, oczywiście. Jestem z takiego pokolenia, które świadomie nie pożyczało od Black Sabbath wtedy, kiedy zaczynaliśmy grać, bo to był przełom lat 80., początek lat 90. Inspirowaliśmy się wtedy jako nastoletni ludzie raczej tymi, którzy od Black Sabbath się uczyli, czyli na przykład Metallicą, Slayerem, zespołem Venom, również brytyjskim, ale oczywiście szybko odkryliśmy, skąd się to wzięło i gdzie są źródła, gdzie są korzenie.
Jak szybko odkryłeś Ozzy'ego Osbourne'a dla siebie? Pamiętasz taki pierwszy moment, kiedy pomyślałeś, to jest to?
Jestem przekonany, że to było kolegi Roberta. Wtedy jeszcze słuchało się muzyki wspólnie ze znajomymi. Nie było, tak jak dzisiaj, tej samotniczej konsumpcji muzyki, tylko zapraszało się kolegów, słuchało się razem płyt i kaset, albo chodziło się w odwiedziny i długimi godzinami słuchało się muzyki, rozmawiało się o niej, przeżywało się wspólnie. I kolega Robert mówi, posłuchaj tego, to jest Black Sabbath. I właśnie Black Sabbath był pierwszy Black Sabbath. Black Sabbath był, to wymyślił Black Sabbath z Ozzym, bo ja znałem już wcześniej Black Sabbath z Ronnie Jamesem Dio, dlatego że kiedy zacząłem słuchać metalu z racji metrykalnych, akurat trafiłem na epokę, kiedy Ozzy już nie był wokalistą tego zespołu, bo opuścił go pod koniec lat 70. No i Robert mówi, że właśnie z Ozzym jest ten Black Sabbath jest najlepszy, najwspanialszy. I ja po raz pierwszy mówię o tym publicznie, nie byłem zachwycony. Nie podobał mi się ten głos. Myślę sobie, co to jest w ogóle za przedziwne zawodzenie. Nie tak powinien brzmieć prawdziwy metalowy wokalista, bo już wtedy słuchałem tych, którzy groźnie porykiwali. Ozzy nie porykiwał, tylko rzeczywiście lamentował, zawodził. Pokrzykiwał też czasami, ale zupełnie jednak inaczej od tych ekstremalnych wokalistów z lat 80. i 90. Ale coś magnetycznego w tej muzyce było. I słuchałem dalej i przyzwyczaiłem się do tego głosu, pokochałem go, no a cała twórczość Black Sabbath, bo Ozzy, nie wiem, czy Black Sabbath zrobiliby taką karierę bez niego, bo rzeczywiście on był taką postacią, która magnetyzowała tłumy, przyciągała, no ale jednocześnie Ozziego bez kolegów z Black Sabbath też by nie było, bo to oni tę fantastyczną muzykę grali, więc rzadko się te gwiazdy schodzą tak jak tu się zeszły no i zrodziły zespół jeden z najważniejszych po prostu w historii muzyki. Mówiłem, że w historii rocka, poprawka, w historii muzyki.
Jeżeli chodzi o jego styl życia, do takiej ksywki, pseudonimu Książę Ciemności.
Tak, chociaż Książę Ciemności to raczej aura, wizerunek sceniczny. Styl życia pewnie trzeba byłoby nazwać inaczej, ale to jest poranna audycja i ja nie wiem, czy powinniśmy wchodzić tutaj w szczegóły i czy nazywać rzecz po imieniu. Bo z jednej strony oczywiście spotyka się tu ten wizerunek wypracowany już w czasie Black Sabbath. Przełom lat 60. i 70. to czas dominacji kontrkultury, tego takiego późnego nurtu hipisowskiego, więc też fascynacji ezoteryką, okultyzmem. No i Black Sabbath płynął na tej fali, bardzo pięknie łącząc to z formą odpowiednią, czyli tą mroczną muzyką. No ale później to oczywiście nabrało cech takich trochę komiksowych, groteskowych. Trzeba też pamiętać o tym i doskonale wiedzą ci, którzy znali i kochali Ozziego, a właściwie znają i kochają, że to była postać pełna humoru. Zarówno na scenie, jak i w tekstach. Było dużo autoironii, było dużo gry z tym niby mrocznym, niby strasznym wizerunkiem. Jego autobiografia, Ja Ozzy, to też jest lektura, przy której pęka się ze śmiechu na każdej stronie, więc to pożegnanie jego jest dla nas, jego fanów, takie trochę słodko-gorzkie, no bo płaczemy jednym okiem, ale drugie błyszczy, no bo go mieliśmy przez te wszystkie lata i bo nas bawił, bo nas inspirował. No i to wszystko, co zrobił, jeszcze z nami zostaje, więc nie wszystek umarł.
Występował niemal do końca, jeszcze chyba w tym roku był na scenie, siedział już na swoim tronie, bo choroba Parkinsona zaatakowała u niego nogi w pierwszej kolejności. Głos na końcu.
Tak, to niesamowite, że w ogóle wystąpił na tym koncercie. To było jego pożegnanie. Dwa tygodnie temu z okładem. I prawdę mówiąc, ja nie wierzyłem, no oczywiście wiedziałem, że jest chory poważnie, ale nie wierzyłem w to, że to rzeczywiście pożegnanie. Miałem nadzieję, że Ozzy odpocznie, zregeneruje się, współczesna medycyna czyni cuda, więc za rok zobaczymy kolejny tego koncert w tym stylu, znowu wjedzie na scenę w tym swoim tronie, zagrają może inne utwory, inni będą goście i że może będzie taka impreza cykliczna. Myliłem się. Złośliwi w ogóle po ogłoszeniu tego koncertu twierdzili, że Ozzy może nie dożyć, a może nie złośliwi, może po prostu realiści. Inni z kolei uważali, że to skok na kasę ze strony menadżerki i zarazem żony Ozziego, Sharon. No skok na kasę tak, ale cała ta kasa, fortuna, trafia na cele charytatywne. Natomiast rzeczywiście mało kto w ogóle zastanawiał się nad tym, czy występ Ozziego na tym koncercie ma sens od strony artystycznej. I on w tych kilku utworach pokazał, że no być może, a teraz już wiemy, że na pewno jest jedną nogą w grobie. Jest wokalistą Black Sabbath, więc porównanie jest absolutnie uprawnione i adekwatne, ale jednocześnie wciąż jest w fantastycznej formie. I to nawet nie chodzi o to, czy trafiał we wszystkie nutki, ale czy był w tym wiarygodny, czy porwał fanów. Porwał.
Wrócimy do naszej rozmowy z Jarkiem Szubrychtem za kilka minut. Studio Radia Kraków, Jarosław Szubrycht, dziennikarz muzyczny. No i zmienimy teraz trochę półkę i gatunek muzyczny, bo kiedy umawialiśmy się na naszą rozmowę dawno, dawno temu, no to nie przypuszczaliśmy, że Ozzy Osbourne umrze dzień przed naszym spotkaniem. Umawialiśmy się po to, żeby porozmawiać w ogóle o fenomenie dzisiejszych gwiazd muzycznych, czy też tych gwiazd takich choćby jak Ozzy Osbourne, które mają taką zdolność umiejętność, jak to ładnie nazwałeś przed chwilą, magnetyzowania tłumów, porywania i wpływania głębiej na swoich odbiorców, niż tylko na to, czego akurat słuchają na Spotify'u, jaką muzykę sobie włączają, kiedy chcą poćwiczyć albo idą na spacer z psem, a śpiew ptaków im nie wystarcza. Byłam niedawno na koncercie Billie Eilish i muszę przyznać, że to było dla mnie doświadczenie socjologiczne przede wszystkim. Zobaczenie tych tłumów młodych osób, nie tylko dziewcząt, chociaż głównie dziewcząt, młodych kobiet, nie tylko dziewcząt, które wyglądały jak Billie Eilish i znały wszystkie jej utwory na pamięć od pierwszego utworu na playliście do ostatniego. Pierwszy raz zdarzyło mi się, żebym słuchała koncertu, na którym trudno było mi usłyszeć artystkę.
Koncertu Billie Eilish zazdroszczę. Niestety nie byłem wtedy w pobliżu, ale bardzo chciałem się wybrać, bo jestem fanem Billie Eilish od jej debiutu.
Nie kłóci ci się to z gatunkami, w których jednak gustujesz, bo to jest pop.
Nie, nie zupełnie. Znaczy, zupełnie,
zupełnie nie.
Zupełnie nie. Ja słucham bardzo różnej muzyki i lubię bardzo różną muzykę. Wyszedłem z tego nurtu metalowego, ale zawsze fascynowały mnie wszystkie odcienie muzyki, bo muzyka to jest język emocji, a mamy różne emocje, więc kiedy potrzebuję i chcę przemawiać takimi emocjami, jakie odmalowuje metal i przynosi metal, a w młodości często miałem takie potrzeby, to wtedy więcej było metalu, a teraz już bardzo różne rzeczy się trafiają. A więc Billie Eilish. Mam jednak pewne poczucie nieadekwatności, bo rzeczywiście jest tak, że wiem o kim i do kogo i w czyim imieniu ona śpiewa. I na pewno nie są to 50-letni mężczyźni. Ona zadebiutowała jako nastoletnia
13 lat
dziewczyna.
Chyba miała, kiedy ukazał się pierwszy jej singiel.
Tak, tak. I pierwsza płyta wciąż jeszcze przed pełnoletnością. To chyba też częściowo tłumaczy jej fenomen. Oczywiście niczego nie ujmując dobrym piosenkom tej produkcji, brata Finneasa, tekstom. Myślę, że ona była wiarygodna, bo była właśnie taka, jak te dziewczyny, dla których i o których trochę, choć przecież o sobie, śpiewała. Te młode kobiety na tym koncercie to były pewnie dziewczyny, które miały też 16 lat, kiedy ona wydawała swoją pierwszą płytę, ale teraz już mają pewnie 21-2. I to jest też część tej tajemnicy. To jest jeden z takich sposobów starych jak świat na to, żeby zostać idolem młodych ludzi. To znaczy pozwolić im uwierzyć, że się jest jednym z nich, że się jest ich reprezentantem, przedstawicielem. Jeżeli fani widzą w artyście kogoś takiego samego jak oni, albo wierzą, że ten ktoś jest taki sam, to za tym głosem pójdą. Dlatego też idole, którzy wykorzystują ten patent, to może brzydko powiedziane, ale którzy idą tą drogą, szybko się zużywają. Dlatego, że ci, którzy pociągnęli za sobą nastolatków albo młodych dorosłych pewną emocją, wizerunkiem, też opowieścią o pewnych konkretnych sprawach, które były właściwe temu wiekowi, temu miejscu i czasowi, przestają być wiarygodni.
Tracą swoją autentyczność?
Mówiąc to samo lub takim samym głosem w wieku lat 30, 40, nie mówiąc już o wieku późniejszym i czasem próbują wymyślić się na nowo. Nie zawsze się to udaje, nie zawsze ta nowa twarz idola przekonuje. Czasem próbują w dojrzałym już wieku wciąż
grać tymi samymi kartami.
W portkach, tak, na scenie przedstawiać te same nastoletnie rozterki. I czasem uchodzi im to płazem. Ozzy akurat wspomniany, chyba jest takim człowiekiem, który właściwie na tej samej sztuczce i na tych samych emocjach od początku do końca swojej kariery
grał.
Grał i to działało. No bo też był jednym z pierwszych, którzy pokazali, że po prostu nie trzeba dorastać. AC/DC. Angus Young tam występuje w tym szkolnym mundurku, w krótkich spodenkach na scenie, dosłownie w krótkich spodenkach, i dobiega 80. Wygląda to trochę groteskowo, rozczulająco, ale jednocześnie fanom zupełnie nie przeszkadza, no bo jakże by miał, gdyby założył długie spodnie, to przecież skończyłby się świat. Natomiast Billie Eilish, do niej wracamy, ona już trochę się wymyśliła na nowo, ona już nie jest taką
zbuntowaną nastolatką.
Zbuntowaną, zalęknioną nastolatką, która bardziej szepcze niż śpiewa te swoje piosenki, a szepcze, bo pewnie jest w swojej sypialni, może pod kołdrą.
Ma swoje lęki, o których śpiewa.
Ma swoje lęki, nie chce tym pełnym głosem być może drażnić tych demonów, które chowają się pod łóżkiem albo za szafą, a być może zbudzić rodziców, którzy są za ścianą obok, i dobrze wyczuła, że nie byłoby to wiarygodne, może nie byłoby to, może byłoby to właśnie groteskowe, trochę pokraczne, gdyby już dojrzała, młoda, ale jednak dojrzała kobieta próbowała znowu w tej piżamce szeptać kolejny album. Więc jest teraz trochę inną osobą, ale jednocześnie wyraźnie słychać, że to jest ta sama dziewczyna. To znaczy parę lat później ma też inne trochę problemy, ale to ona.
To ona. Jarek Szubrycht, dzisiaj naszym gościem, dziennikarz muzyczny i były wokalista Lux Okulta, autor tekstów. Przepraszam, że ci cały czas to wypominam, ale to ma znaczenie w przypadku naszej rozmowy. Na ile to jest autentyczność, a na ile to jest marketing? Takie produkty, tacy artyści jak właśnie Billie Eilish czy Taylor Swift, bo ona też ma swoje grono oddanych fanek, Swiftiar tak zwanych, one nawet się tak nazywają, czy fanki Adele, one też bardzo mocno się z nią identyfikują, no tych artystów jest więcej. Jacy to artyści, to o tym pewnie zaraz. Na ile to jest autentyczność, na ile marketing, bo jednak stoją za tym wielkie pieniądze, jakie można zarobić, produkując taką twórczość.
To prawda, ogromne pieniądze. Nie mamy natomiast instrumentu do mierzenia autentyczności, nie ma szczerościomierzy. Przydałoby się w polityce, pewnie dlatego ich nie ma, nawet jeżeli są, jeżeli NASA je ma, to politycy skutecznie je blokują. I my musimy również, dziennikarze muzyczni, teraz biedzić się i zastanawiać, kto jest prawdziwie szczery, a kto nas oszukuje przy pomocy różnych marketingowych sztuczek. Więc ja zwykle proponuję, żeby raczej mówić o wiarygodności, którą zmierzyć można po prostu tym, że obserwujemy, komu ludzie wierzą. Dlatego, że...
Albo komu dają się nabierać.
Okej, no to wciąż jest kwestia wiary, bo nie jesteśmy w stanie ocenić, zweryfikować tego, czy muzyk rockowy w przetartych jeansach, w wymiętym, potarganym t-shircie i rozchełstanej lwiej grzywie. Grzywa nie wiem, czy może być rozchełstana, ale w każdym razie chodzi
rozwiana.
O... Rozwiana. Tak. Chodzi o włosy, które fryzjera nie widziały, przynajmniej w teorii, bo tego nie wiemy, który stanie w rozkroku na scenie z gitarą i zacznie na niej grać. Jest bardziej autentyczny od jakiegoś takiego kolorowego ptaka, przebierańca w rodzaju Prince'a czy Davida Bowie'ego. No bo to jest jakaś osobista ekspresja z jednej strony, a z drugiej strony te przetarte dżinsy i ta koszulka z czaszką, to też może być wizerunek.
To też jest jakaś kreacja.
Doskonałym przykładem tego jest zespół The Beatles, którzy to młodzi wtedy muzycy z Liverpoolu byli po prostu no, chłopakami z sąsiedztwa. To nie byli, w odróżnieniu od Rolling Stones, uchodzących za złych chłopców, za łobuziaków. Więc Beatlesi nie byli chłopcami z dobrych rodzin, z dobrych artystycznych szkół, tylko to byli ulicznicy. Chodzili w dżinsach właśnie, w skórzanych kurtkach, ale ich menedżer mówi...
Ale też w garniturkach występowali pod krawatem przecież.
Właśnie. Ich menedżer mówi, no nie, my nie możemy w tych skórzanych kurtkach w ogóle, zdejmujcie te skóry, zdejmujcie te dżinsy, ubierzemy was w garnitury, założymy wam krawaty. I to była kreacja. To było wymyślone, to nie byli oni. No ale jednocześnie to byli stuprocentowo oni, więc tutaj ta różnica pomiędzy tym, gdzie zaczyna się kreacja, a kończy autentyczność, jest bardzo płynna, trudna do ustalenia. Więc właśnie chyba lepiej zastanawiać się i bardziej sensownie, dlatego że no to możemy zweryfikować, sprawdzając po prostu, komu ludzie wierzą i zastanawiać się, dlaczego tym ludziom właśnie wierzą. Jak już wspomniałem, z jednej strony może być to poszukiwanie reprezentacji, prawda? Że szukamy w tych idolach kogoś, kim jesteśmy albo kim myślimy, że jesteśmy, i możemy też szukać kogoś, kim bardzo chcielibyśmy być, ale wiemy, że być nie możemy. Ozzy Osbourne, Lemmy z Motorhead, to są trochę takie przykłady. No oni tak żyli i takie rzeczy wyprawiali, albo tak wyglądali na scenie, że no w trosce o własne zdrowie psychiczne i fizyczne lepiej tych rzeczy w domu nie próbować.
Ale jak widać, można dożyć późnej starości i umrzeć na chorobę, jaka dotyka.
120 lat, gdyby nie żył tak, jak żył.
A komu na polskiej scenie wierzymy? Pamiętam, jak ukazał się singiel małomiasteczkowy Dawida Podsiadło i stał się absolutnym fenomenem na polskiej scenie, bo właśnie nonszalancko odśpiewał małomiasteczkowy.
Tak, to prawda. No, Dawidowi rzeczywiście się wierzy i częścią tego jest oczywiście jego obecny repertuar muzyczny, to jaki on ma wizerunek medialny, jak wyglądają jego klipy, jak wyglądają jego koncerty, ale częścią tego jest chyba też ta droga, ta ścieżka do debiutu, którą obserwował właściwie cały kraj. Bo Dawid przyszedł z talent show i widać było, że to jest chłopak, który z jednej strony ma wspomniany talent, ale z drugiej strony, że ma szereg deficytów związanych głównie z wiekiem, które ten talent blokują. Jest nieśmiały,
ach, pamiętam,
jest zagubiony,
to było przeurocze.
Prawda? To właśnie, to było bardzo urocze. To jak on się ciągle czerwienił, jak się zacinał, jak nie potrafił się znaleźć przed tą kamerą, ale jednocześnie wszyscy, którzy oglądali te programy, obserwowali, jak on z odcinka na odcinek na ten talent rozkwita, jak to brzydkie kaczątko przeobraża się w tego pięknego łabędzia. I to znowu, to jest też taka piękna historia odwieczna. To jest właściwie w kategorii mitu. Każdy by tak chciał, prawda? Wszyscy chcemy wierzyć, że jesteśmy może szeregowcami, ale mamy tę marszałkowską buławę w plecaku. I Dawid to jest taki gość, który na naszych oczach, przychodząc znikąd, z tego niewielkiego miasteczka w Zagłębiu, nie mając żadnych koneksji w Warszawie, nikogo nie znając, właśnie nie mając za sobą pieniędzy i machiny marketingowej, a z Billie Eilish to już trochę inna sprawa.
Ale zaczynała skromniutko przecież, gdyby nie brat producent i gdyby nie rodzice, którzy wcale bogaci nie byli,
ale
kiedy zaczynali.
Ale rodzice są dobrze osadzeni w show biznesie.
No bo byli aktorami.
No właśnie. Ale wracając do Dawida. Zanim tego wszystkiego nie było, wiedzieliśmy, że tego nie ma, a jednocześnie, no właśnie, spełnił ten amerykański sen na naszej świętej piastowskiej ziemi, więc też dlatego się mu wierzy. Choć oczywiście na końcu, bo wszyscy znają te mechanizmy, wszyscy znają te sztuczki i oczywiście wytwórnie próbują takie opowieści, takie postacie nam sprzedawać. To się nigdy nie udaje, jeżeli artysta nie ma talentu i nie ma tej osobistej charyzmy. To znaczy, tego się nie da stworzyć. Można to podkręcić, można szczęściu pomóc, ale stworzyć prawdziwego, wiarygodnego, charyzmatycznego artysty, który zachwyci ludzi nie na 5 minut, nie na czas jednego przeboju, ale na lata, nawet na pokolenia, tego się wymyślić w żadnej fabryce snów nie da.
W tym tygodniu Dawid Podsiadło w Krakowie z Zorzą, także będzie szansa zweryfikować to, co mówisz, na własne oczy
ja się
i
wybieram.
Uszy. No zazdroszczę trochę, nie mam niestety biletu. Za to mogę sobie posłuchać razem z Państwem teraz małomiasteczkowego. Naszym gościem dzisiaj był Jarek Szubdrych. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że częściej się będziemy spotykać, bo tych artystów, oj, jeszcze sporo nam zostało do omówienia.
To prawda, możemy się umawiać na poranne plotki o gwiazdach mniejszych i większych. Dziękuję bardzo.